Andrzej Chrychorowicz, fotograf między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, współpracownik i też jeden z fotografów tygodnika Solidarność, ale też szef, były szef działu foto Polskiej Agencji Prasowej. Duże doświadczenie, wspaniała historia fotografa, który, proszę Państwa, jest gościem audycji Co Słychać. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu.
To jak trafiłeś do Pałacu Prezydenckiego? W jaki sposób zostaje się fotografem prezydenta?
Jak się zostaje fotografem prezydenta, to nie wiem, ale wiem, jak trafiłem. Brałem udział w kampanii wyborczej kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. 2,5 miesiąca pracy. W końcu wygrane wybory przez pana prezydenta i zaproponował mi pracę.
To jest tak, że ten dział foto w Pałacu Prezydenckim składa się z kilku osób, ale zawsze tak. Jest ten wiodący fotograf, który jakby fotografuje tę osobę numer jeden w państwie. Na całym świecie tak wygląda podobnie chyba ten serwis foto.
Nie mogę za cały świat się wypowiadać, ale no tak, mniej więcej tak to wygląda. Znaczy na pewno u nas tak to wygląda. No, pracy jest dużo w kancelarii prezydenta, bo to nie jest tylko pan prezydent, ale to jest też
wszyscy ministrowie.
Pani prezydentowa, pierwsza dama, tak? Ministrowie, tak, jeszcze jest, tak, jeszcze jest obsługa ministrów. Więc za moich czasów to było nas chyba w dziale foto, pięcioro. Ja natomiast jakby kierowałem nie tylko działem foto, ale też wideo. To był wtedy, tam było, pracowało chyba 3 osoby. Dwóch operatorów i montażysta, czy montażystka. Plus jeszcze do tego taka komórka, która zajmowała się zamieszczaniem treści w necie. Mhm. Czyli strona internetowa Kancelarii Prezydenta, ale także social media, Twitter, Facebook, Instagram.
Czy różni się sposób fotografowania pomiędzy kandydatem na prezydenta, a prezydentem?
Znaczy, nie wiem, co mam na to odpowiedzieć.
Znaczy, inaczej się opowiada historię obrazkiem, jak już człowiek przekracza drzwi bramy prezydenckiej. Widziałeś to w swoich zdjęciach, że inaczej patrzysz, inaczej fotografujesz i w innych momentach naciskasz migawkę?
Nie, jakoś nie mam takiego, nie.
Czyli nie, to jest nie, cały czy... czas ta...
Znaczy, no cóż, no, tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać daną osobę w sposób pozytywny, prawda? Bo przecież nie negatywny.
Ale jak się jest fotografem prezydenta, to po pierwsze trzeba, znaczy z jakich cech osobowych powinien się twoim zdaniem, z twoim doświadczeniem, gdybyś ty miał teraz rekomendować osobie publicznej albo właśnie panu prezydentowi kolejnego pierwszego fotografa, to z jakich cech powinien się składać ten kandydat?
Na fotografa? Mhm. Ojej, wydaje mi się, że taką, znaczy oprócz oczywiście doświadczenia, bo tutaj mówimy, znaczy musi to być na pewno osoba z doświadczeniem, tak? Musi być to no dobry fotograf. Tak jakby zaskoczyłaś mnie trochę tym pytaniem.
Ja cię po prostu za chwilę uduszę, nie zaskoczę. To ja Państwu opowiem,
to znaczy...
bo obserwowałam Andrzeja Chrychorowicza w pracy i po prostu doskonale wiem, jak wygląda, jak katorżnicza jest to praca, kiedy trzeba się rzucić na bruk, okay. Trzeba biec za panem prezydentem, bo on gdzieś odchodzi krokiem szybkim, a tu trzeba było zmienić obiektywy chociażby. Jak szybko trzeba dobiec do kolumny, żeby załadować zdjęcia i móc je wysłać w świat. Więc pytałam po prostu Andrzej o tę żyznę fizyczną, o zdolność utrzymywania emocji na wodzy, o wszystko to, co ty masz.
Na pewno doświadczenie. Moim zdaniem taką najważniejszą cechą w ogóle przy fotografowaniu znanych ludzi, polityków, ale nie tylko, to jest pokora.
Dlaczego pokora? Mi się wydawało, że właśnie ci ludzie, którzy fotografują celebrytów albo postaci numer jeden, to są właśnie bezczelni fotografowie, którzy potrafią podbiec blisko i łamią pewnego rodzaju bariery.
Ale ja mówię o takiej pokorze wewnętrznej. To znaczy, że, bo to, o czym ty mówisz, to tak, oczywiście ja mam i potrafię tak... Na co się kiedyś pan prezydent, bo słyszał to, że potrafię tak z łokcia w żeberko tam, jak ktoś mi przeszkadza. Tak też zaczynałem od zadym, biegania, wskakiwania, wspinania się i tak dalej. I jakby takie czasami przepychanie się, żeby gdzieś tam najlepszy kadr sobie znaleźć, no to jakby gdzieś wpisane jest w ten zawód. Natomiast ja mówię o takiej pokorze wewnętrznej, która powoduje, że cały czas, nawet nie skupiając się na tym i nie myśląc o tym, nie muszę tego na sobie wymuszać. Głównym moim celem jest ten człowiek, a nie zrobienie jakby sobie dobrze, czyli nie myślę o sobie, że jakie to będzie zdjęcie, czy to jest dobre zdjęcie, czy to jest... To ma być dobre zdjęcie tego człowieka, najlepsze. Najlepsze w danej sytuacji. Staram się przewidzieć też różne sytuacje, więc z tym rozpychaniem, o którym mówiłem, to też już teraz tak nie jest, bo ja wolę obiec kogoś czasami, bo widzę, że tam będzie lepsze zdjęcie, a oni tego nie widzą, bo się pchają.
Ale to jest też taki klasyczny obrazek filmowy wręcz, jak grupa fotografów po prostu zebrana w, jak się nazywa to miejsce, w którym się...
No sektor.
Sektor tak. prasowy, tak, gdzie fotografowie po prostu stoją wepchani jak śledzie czy szprotki do puszki i próbują po prostu, małpując różne historie, przepchać się do tego najważniejszego kadru. Ale fotograf prezydencki, fotograf numer jeden, ma innego rodzaju przywileje, bo on nie uczestniczy w zdjęciach w tym sektorze.
Czasami,
natomiast często jednak ma prawo przebywania w otoczeniu świty prezydenckiej i też uczestniczenia wręcz w spotkaniach, które może nie są w cztery oczy, ale są takimi spotkaniami, gdzie zaprasza się właśnie swoich fotografów.
No tak. Osobisty fotograf prezydenta w tym wypadku, bo jest też osobisty premiera, tak, i tak dalej. Może być. Ma takie przywileje, że jest blisko, jest... Wchodzi tam, gdzie jakby inni nie wejdą. Może tam wejść, ale to też nie zawsze, bo różne są te spotkania. Czasami wchodzimy też na chwilę po prostu, tak? Czyli jakby prasa już się kończy, my możemy jeszcze wejść, ale też wychodzimy, bo to są rozmowy polityczne, to są jakieś tam tajemnice międzynarodowe i tak dalej. Więc no nie jest tak, że uczestniczymy zawsze i wszędzie i przez cały czas.
Ty, jak zacząłeś pracę z wcześniej kandydatem, a później panem prezydentem Andrzejem Dudą, byłeś doświadczonym fotografem, miałeś ze sobą mnóstwo doświadczeń i innych rzeczy, ale czego nauczył cię Pałac Prezydencki, praca z prezydentem? Poza polityką, proszę.
Pracy w garniturze.
Ach, no to jest...
Koszmar.
To jest ten zaszczyt i przywilej, że można, będąc fotografem, chodzić do pracy w garniturze.
Tak.
Ale, a tak serio, jakie by to było doświadczenie?
To są takie chyba oczywiste, znaczy mi trudno jakby o tym mówić. To jest dość trudne pytanie, wiesz, bo dla mnie to są rzeczy takie oczywiste, no ale... Chociażby, no to jest tak, że przebywasz jakby na co dzień z ludźmi, których inni ludzie widzą w telewizji albo w gazetach. Przecież ja jeździłem z panem prezydentem po całym świecie. I też tam przebywałem w otoczeniu i innych prezydentów, i premierów, i tak dalej, i tak dalej. Takich postaci z pierwszych stron gazet. To moje doświadczenie zawodowe, znaczy ja nie mam czegoś takiego, że czuję jakiś taki nie miałem tego, że czuję jakiś taki, nie wiem, czy zawstydzenie, czy niepewność, czy coś. Nie, to jest moja praca i ja tam, jeżeli tam mam być, to tam jestem po prostu, tak? I jakby to znaczy, że ja mogę tam być. I jakby fotografowałem to, nie miałem czegoś takiego, rzeczywiście. Może dlatego, że przez tak, przyjmijmy, no, 10 lat pracowałem też jako fotograf studyjny i też robiłem sesje studyjne i znanym ludziom, i aktorom, i muzykom. Może wtedy się oswoiłem. Myślę, że to na pewno miało też jakiś wpływ, tak, tak.
Pierwsze zdjęcia takie profesjonalne, które sprzedałeś, to są zdjęcia zrobione dla prasy podziemnej. Kiedy zadebiutowałeś tak profesjonalnie?
Znaczy, nie podam ci ani tytułu w tej chwili. Może to był Miś, taki samizdat, tak? Czyli podziemna gazeta. Gazeta. Historia się zaczyna jakby takiego, to odkąd datuję te 34 lata, to właśnie jest wtedy. Wtedy się gdzieś jakieś pierwsze zdjęcia ukazują. Ja nawet dokładnie tego nie wiem, tak? Bo to jest tak, że
w końcu to
w moim domu zawsze był aparat fotograficzny, tak? Jakoś tam uprosiłem rodziców, czy mi też tego nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale pewnie prosiłem, tak? Że też bym chciał mieć aparat. Dostałem jakąś zmianę 8M.
Taki, a masz ją jeszcze, czy już nie przetrwała?
Właśnie, kurczę, gdzieś zaginęła po drodze. Bardzo żałuję. No ale to jakby taka, to sentymentalne by było wyłącznie. Chociaż, nie wiem, pamiętam swoje pierwsze łabędzie tym sfotografowane, dwie rolki wytrzaskałem nad Narwią w Nowym Dworze Mazowieckim na filmie Orwo. No bardzo fajne. Do dzisiaj mam te zdjęcia, te odbitki. Chyba nawet negatyw gdzieś tam się błąka. Natomiast to się zaczyna na AWF-ie, ta historia taka tych pierwszych publikacji. Kolega z NZS-u, od którego tam też, który mi tam kolportował mi, znaczy jakby dostarczał mi prasę podziemną i różne tytuły i książki i tak dalej, zaczepił mnie kiedyś i mówi: Andrzej, ty chyba masz aparat, bo tam kiedyś pewnie zabrałem, czy... No tak. No to czy byś ten, bo tu potrzebujemy zdjęć, wiesz, jest zadyma, nie ma komu robić. Jasne. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęły takie pierwsze moje wyprawy na takie zadymy, o których nikt nie wiedział, które organizował NZS i... przepraszam bardzo. Zacząłem na nie chodzić. Głównie to było... Więcej było ganiania z policją niż i uciekania przed nimi niż tego fotografowania. Poza tym materiały, to była jakość naprawdę groch. Znaczy ziarno jak groch, wielkości grochu. To się odbywało jakoś, no, zaczynałem w listopadzie, więc taka pogoda jak teraz, wcześniej ciemno. Jakieś forsowane filmy, pamiętam chyba Foto 65, taki radziecka produkcja, to jakoś żeśmy to forsowali na jakieś duże czułości, żeby cokolwiek na tym było widać. I to są jakby pierwsze publikacje. Potem bo oczywiście jakby on dalej te zdjęcia gdzieś tam przekazywał, bo ja jeszcze, no, przekazywał i to się gdzieś tam ukazało. Nie mam tej gazety pierwszej. Niestety, jakoś, a może jeszcze do niej dotrę, bo mam takie ze 2-3 kartony takich zebranych różnych swoich pamiątek. Może gdzieś to jeszcze trafię w tym, jak będę to przeglądał. Na razie nie mam czasu. No i jakby takie, no tak to poszło pewnie jak zawsze, że no jak ktoś się gdzieś ukazuje, tak, ludzie to widzą, tu. No to zaczęły się próby też dotarcia do prasy takiej, no oficjalnej, nazwijmy to. Tak. I takim pierwszym tytułem, do którego poszedłem z propozycją swoich zdjęć, to był taki tygodnik studencki ITD. W Wtedy tam redaktorem naczelnym był...
Aleksander Kwaśniewski.
Aleksander Kwaśniewski, redaktor naczelny nieobecny w redakcji, gdyż wtedy albowiem został już ministrem sportu i go nie było.
No wiadomo.
Tak, no ale zespół redakcyjny jakoś tak przyjął mnie dość tak... No, najpierw taki... No przyszedł ktoś na redakcję z zdjęciami, okej. Okay.
Ale to już było, jak skończyłeś się Akademię Wychowania Fizycznego, czy...
Nie, cały czas studiowałem w trakcie. Cały czas studiowałem i robiłem zdjęcia. No cóż, tyle lat minęło, więc może już przedawnienie chyba jest. Wziąłem na 4. roku studiów, a tak naprawdę na ostatnim semestrze 3 urlopy, żeby móc fotografować i poświęcić się fotografii. Tak, to już naprawdę mnie wtedy tak wciągnęło, że...
Bo ty studiowałeś na tym samym roku, czy jednocześnie po prostu spotkaliście się z Krzyśkiem Millerem w szkole? Świętej pamięci. Krzysztofem.
Tak. To znaczy, spotkaliśmy się na AWF-ie. Krzysiek był, już nie pamiętam ile, ale starszy ode mnie, natomiast no, 16-krotny mistrz Polski w skokach do wody. Miał indywidualny tok studiów, więc on po prostu ze względu na uprawianą dyscyplinę jakby no nie mógł tam, no wiadomo, no nie mógł wypełnić tego wszystkiego, nie mógł iść normalnym programem, więc układał to sobie. I, znaczy spotkaliśmy się w jakiejś tak zwanej grupie, tak, czyli na jakichś tam zajęciach. Na kilka zajęć mieliśmy razem. Ale no tak, i myśmy razem zaczynali jednocześnie. Krzysiek wtedy też dokładnie zaczynał w 88 roku.
2 lata od ciebie starszy Krzysztof Miller.
Tak,
już
chyba 2 lata.
Pożegnał niestety.
Świętej pamięci.
Świętej pamięci, jeden z takich też legendarnych wręcz już fotografów polskich. Ale wróćmy do ITD. Aleksander Kwaśniewski jest nieobecny w redakcji. Jak tak. Wtedy wygląda praca redakcyjna? Czy te zdjęcia są publikowane na zamówienie, czyli do tematu, jest zlecenie, bo ktoś pisze reportaż? Nie. Czy ty przynosisz po prostu to, co ty wymyślisz i albo oni to kupią, albo nie.
No właśnie. Szczególnie myślę, nasi młodzi słuchacze pewnie nie wiedzą, jak wyglądały redakcje. Na pewno nie wiedzą, bo właściwie tych redakcji już w tej chwili w takim kształcie to w ogóle nie ma.
No, poza Radiem Wnet, ale...
Macie dział foto?
Tak, własny, wewnętrzny. Każdy ma swoją komórkę.
Kiedyś było tak, że... To był właściwie taki schemat. Każda redakcja, czy to nawet był głos tam rolnika, czy coś, miała swojego fotografa. Dlatego, że były pisane artykuły, redaktorzy jeździli na reportaże i no... Tygodnik ITD, jak również inne czy tygodniki, czy gazety, miał swój dział foto. I tam było, pracowało kilku... bardzo dobrych, doświadczonych fotografów. Takie nazwiska jak Krzysztof Wojciechowski, Pniewski, Wojciewski, Krzysztof Wojciewski, świętej pamięci. Jeżeli dobrze nazwisko wymagam, przepraszam, nie chciałbym tutaj urazić kogokolwiek. Powierzył mi pierwsze zlecenie, pierwszy portret. Na zamówienie. Natomiast pytałaś, jak to wyglądało.
A poczekaj, więc... pamiętasz, czyj to portret był? Bo ja pamiętam, że pierwszy profesjonalny tekst napisałam o biednych zwierzętach w Ekspresie Wieczornym, ale tu miałam 10 lat i to wygrałam jakiś konkurs. Natomiast pierwszy profesjonalny w życiu z kropką był o narodzinach antylopy w warszawskim zoo.
No proszę.
A ty pamiętasz?
Wyleciało mi teraz nazwisko.
Bo... To dobrze, no to i po ITD, to jest no, już 89 rok.
Natomiast pytałaś, jak to wyglądało, więc był dział foto i ja poszedłem do działu foto ze swoimi zdjęciami. Miałem tam, już nie pamiętam ile odbitek ze sobą różnych tam jakichś zdjęć, które robiłem tam. I jakby pokazałem to. Mhm. I wśród nich było zdjęcie, które zrobiłem na ulicy Nowy Świat. To jest budynek Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Tak jest.
Słynny budynek KC, który tak państwo, jest. Jeśli będą jechać, ale właściwie chyba wszyscy w Polsce wiedzą, gdzie było KC. Obecne rondo dekora.
Młodzi nie wiedzą. Nie, młodzi nie wiedzą, ludzie. Naprawdę. Ja się teraz zderzam, znaczy to, co dla mnie, czy ludzi też nawet powiedzmy z pokolenia trochę młodszego ode mnie, jeszcze wiedzą, to już 20-paroletkowie, ale i 30-paroletkowie też nie wiedzą takich rzeczy. To słynna Palma, rondo, i tam no właściwie jak się stanie twarzą do Placu Trzech Krzyży, to po lewej stronie jest taki wielki budynek.
Gmaszysko,
tak, wielkie, tak. No i ja tam idąc ulicą zobaczyłem taki znak drogowy. Mhm. Zakaz skrętu w lewo, a pod tym była taki dopisek, bo to na takich tabliczkach często jest, na tych znakach. Nie dotyczy KC PZP. I zrobiłem takie zdjęcie. I to zdjęcie ukazało się jako moje pierwsze zdjęcie w oficjalnej prasie, właśnie w tygodniku ITD, w takiej rubryce Zdjęcie Tygodnia. I to był mój ogromny sukces. To po prostu pamiętam, że nie mogłem się tej publikacji doczekać, bo zostało to zakwalifikowane. Właśnie Krzysztof Wojciewski wybrał to zdjęcie, zainteresowało go. No i ja tam zacząłem jakby coraz częściej bywać w tej redakcji. No i tam kilka zdjęć moich się tam ukazało. Tak? Dostałem też zlecenie.
Ale miałeś legitymację prasową podpisaną Aleksander Kwaśniewski?
Nie. Nie, ale mam taką legitymację prasową z mojego pierwszego miejsca, można powiedzieć, stałej pracy, czyli z tygodnika Solidarność, podpisaną Jarosław Kaczyński. Do dzisiaj mam tą legitymację.
Miałbyś niezły komplet.
Fakt. Wiesz co, ale to ciekawe, bo teraz mi przypomniałaś, że jakiś taki papier z ITD dostałem. Tylko ja go muszę odkopać.
Pewnie sekretarki musiały podpisywać, jak pan redaktor...
Nie, zastępcą wtedy był... chociaż pewnie to podpisał szef działu foto. Mhm.
Tak sądzę. Dobrze, to bo...
Jako mieliśmy... współpracownik oczywiście.
Byłeś ITD. Sam powiedziałeś teraz, że tygodnik Solidarność za czasów redaktora naczelnego Jarosława Kaczyńskiego to jest kolejny tytuł, w którym się pojawiasz. I te tytuły później...
To jest moja pierwsza stała praca. Znaczy jeszcze nie na etacie, ale...
Mhm. Jak wtedy wyglądało? Który to był rok?
To był 89. Po wakacjach poszedłem do tygodnika Solidarność.
Legendarny Tysol. I tam było mnóstwo młodych ludzi, prawda? To był ten czas, kiedy trochę było...
No, wszyscy byliśmy 34 lata temu młodzi. Tak. Było, znaczy, bez przesady, ale tam szefową wtedy była późniejsza, długoletnia szefowa polskiej redakcji foto Anna Brzezińska. I to do niej zostałem skierowany. Pokazałem swoją, nazwijmy to, teczkę. Czyli wtedy jeszcze nie miałem takiego portfolio z ponaklejanymi zdjęciami, ale po prostu pokazałem jej zdjęcia, chyba w jakiejś kopercie to przyniosłem, po papierze fotograficznym. I zacząłem pracować. Wtedy właśnie redaktorem naczelnym został Jarosław Kaczyński, bo Tadeusz Mazowiecki został, już był, nie poznałem osobiście, nie
bo już spotkałem. Było wiadomo, że będzie kandydatem.
Znaczy tak. I właściwie to już był ten moment, jak on, to już było chyba po wyborach, on wygrał. I już, czy zaraz, no tak, w każdym razie jego następcą został Jarosław Kaczyński, którego poznałem wtedy, bo pan redaktor się pojawił, pan redaktor naczelny. Poznałem tam również Krzysztofa Wyszkowskiego, na przykład legendę. Tak. podziemnej.
No to musiał być bardzo ciekawy czas. A w jakiej redakcji pracowałaś w chwili, kiedy doszło do tak zwanej nocnej zmiany? Kiedy to w Sejmie, do Sejmu przyjeżdża pan prezydent Lech Wałęsa, zasiada
4 czerwca 1992.
Dokładnie, i zasiada w loży prezydenckiej i wiadomo, że się w Sejmie coś będzie działo. Jedziesz do Sejmu i?
Wtedy pracowałem w takim pierwszym dzienniku, czyli gazecie codziennej, prawicowym, tak była określana ta gazeta, pierwszy dziennik prawicowy, Nowy Świat się nazywała ta gazeta, i tam wtedy pracuję. Po takim dniu, typowym dniu redakcyjnym, gdzie dużo się działo, dużo jeździłem, dużo fotografowałem, kończy się dzień pracy redakcyjnej i jadę do domu. Ponieważ w Sejmie wtedy się dużo działo. W Sejmie, wokół Sejmu, w ogóle wokół rządu, tak, Jana Olszewskiego. Od samego początku się działo, te pół roku, to był bardzo taki intensywny czas. Zabieram ze sobą tak zwany długi obiektyw, 300 mm 2,8. No i cóż, po powrocie do domu włączam telewizor. Tak, oglądam, śledzę, co się dzieje, bo to był naprawdę bardzo, bardzo gorący czas. No i jest to posiedzenie w Sejmie, więc jadę. Zabieram sprzęt, jadę.
Mhm. Wchodzisz na właśnie na tę część prasową, dostępną dla prasy.
Naprzeciwko loży, tak.
Obok ciebie stoi pewnie kilku minimum fotografów, bo tak
kilku.
No tam pewnie kilku,
10.
To były te czasy, ale tak minimum powiedziałam. Przynajmniej kilku.
Nie wiem ilu, ale po prostu było
i to
ścisk.
Jest to zdjęcie, które ty robisz. Właśnie to jest ten moment, kiedy jeśli państwo, na pewno państwo widzieli to zdjęcie, jestem tego pewna, ale jeśli państwo nie wiedzą, o którym zdjęciu Lecha Wałęsy właśnie wspominamy, które zdjęcie Andrzeja, które zrobił Lechowi Wałęsie, to proszę odnaleźć się w Google'ach, bo to jest niesamowite, jak może fotograf zmienić, zdokumentować i zatrzymać czas. Co wtedy się działo? Jak do tego momentu doszedłeś? Jak utrzymałeś na wodzy nerwy? Ponieważ, co jeszcze jest istotne, tu informacja dla młodszych słuchaczy. Fotografowie robili zdjęcia na filmach, więc nikt nie przyciskał migawki w tym takim tempie, jak karabin. Każdy celował, bo każda klatka była szanowana.
Mhm. No tak, oczywiście.
No jak?
36 klatek na filmie.
No właśnie, i jak?
Tak powiedziałaś, że młodzi nie znają. Takie określenie jest, gimby nie znają w necie. No nie znają. Analogowy aparat, wtedy prędkość 6 klatek na sekundę, to było Nikon F4, tak. Opowiadałem już to wiele razy i tak się zawsze jakoś, nigdy nie jestem zadowolony z tego do końca, nie wiem.
To po prostu
ale
powiedz,
opowiem, jak to było.
Spojrzałeś
tak.
Na
więc
prezydenta,
tak jak powiedziałaś,
że
naprzeciwko loży prasowej w Sejmie do dzisiaj jest tak. Taka loża dziennikarska.
Jak państwo będą zwiedzać Sejm, to na pewno można.
Albo sobie tam, jak będzie jakaś relacja, to luknijcie sobie tam. Jest taka... No i tam, że tak powiem, wszyscy byliśmy wpakowani, zapakowani. Człowiek koło człowieka, ramię w ramię. Wtedy jeszcze można było swobodnie, bo teraz potrzebna jest dodatkowa przepustka, ale wtedy po kuluarach jeszcze można było chodzić. No ale tam jakby przyjechał prezydent, wiadomo, tak? Prezydent Lech Wałęsa. Więc wszyscy na... No i te obrady trwają, po kolei jacyś mówcy tam, już nie pamiętam dokładnie kto za kim ten. No i cóż, no. Lech Wałęsa siedzi tam... Ostatnio przeglądałem te negatywy i tam kawę mu przynieśli, pije kawę, patrzy się, siedzi, nic się nie dzieje. Ale w pewnym momencie jakby ta cała sytuacja w Sejmie tam zaczęła się robić jakby, mówię o atmosferze, coraz bardziej gorąco. I coś poczułem, że coś się może wydarzyć, tak? Nie wiem, jakoś to, do dzisiaj nie potrafię tego wytłumaczyć, to nie wiem, no, przeczucie. Przeczucie. I na mównicę wchodzi poseł Świtoń i oświadcza, że w tych teczkach, które tam są, jest nazwisko Lecha Wałęsy. W tym momencie Lech Wałęsa jakby taki paroksyzm śmiechu takiego, no, taki wybuch jakiegoś, no, nie chcę tutaj, internauci to już nazwali to tysiącem określeń, więc natomiast taki nerwowy, takie zaśmiewanie dla mnie, taki wybuch. No i to jest ta klatka.
I to jest ten moment, kiedy patrzą, będą patrzeć państwo na to zdjęcie, albo państwo widzieli to zdjęcie. To jest ta diaboliczna twarz Lecha Wałęsy, tak ja to nazwałam, na własny użytek. I pewnie internauci mieli jeszcze miliony pomysłów na to, jak to określić.
Widzisz, pięknie to nazwałaś. Ja słyszałem różne takie już na ten temat tego zdjęcia.
Ale nie wolno obrażać byłych prezydentów w Radiu Wnet.
A ja nic nie mówię.
I to jest fotografia prasowa, rynek jest coraz słabszy. W pewnym momencie ty zaczynasz być fotografem studyjnym. Skąd taki pomysł? Dlaczego w ogóle, dlaczego zrezygnowałeś z takiego
reportowskiego? To już pominęło. O, jak zrobiłaś bardzo duży przeskok w moim życiu.
Bardzo duży.
No duży, bo po Nowym Świecie to, znaczy jeszcze wcześniej była taka agencja prywatna, potem był Nowy Świat, potem było Życie Warszawy, a jeszcze przed tym był taki dwutygodnik.
No jak tak ludzie długo żyją, to mają te życiorysy.
Właśnie. No tak. No tak, ale tak.
Nie, bo fotografia tutaj bardziej, studyjna. Wiesz, odbicie, bo wiesz, bo reporter, no to jest jednak bardzo, fotografowie się specjalizują.
W fotoreportażu.
Tak, ale i wiesz, i zostajesz...
Znaczy to nie jest dla wszystkich.
To nie jest dla wszystkich i ewidentnie trzeba mieć to spojrzenie, tę umiejętność opowiadania właśnie w ten sposób, ale przejście do studia to jest w ogóle kompletnie inna szkoła, jakby inna praca i inny sposób fotografowania.
No tak, to jest inny świat.
Andrzeju, to, czy to był po prostu chęć poznania nowego środowiska, czy po prostu to były pieniądze?
No tak, znaczy tak naprawdę to było, znaczy no musiałem z czegoś żyć, miałem już wtedy rodzinę, żonę, dziecko i pracowałem w agencji Forum. Całe moje archiwum to są zdjęcia z tych kilku lat. To są zdjęcia czarno-białe, bo pracowałem głównie pracowałem jakoś tak, no, w dziennikach dla dzienników, ale no, generalnie czarno-białe. Tak? I kompletnie nie mam, a wchodzi wtedy na rynek, wchodzą bardzo takim, no, przebojem, otwiera się rynek prasowy w Polsce, wchodzą no głównie niemieckie wydawnictwa, Axel Springer,
Bauer, Grüner.
Tak, Grüner und Jahr, tak. I one wchodzą, ale pierwszy był Axel Springer, z tego co pamiętam, i taka gazeta Pani Domu. Z tego co pamiętam.
Też
ale nie dam się za to pokroić.
Właściwie rynek wygląda tak, że Bauer wydawał w pewnym momencie, ja teraz w tej chwili nie wiem, jak wygląda wydawnictwo, ale w swoim portfelu miał na przykład 500 tytułów, które miały gigantyczne nakłady. To były tytuły, które były...
Ludzie nawet nie wiedzieli, że to Bauer wydaje.
Że to Bauer wydaje.
Telewizyjne gazetki jakieś.
W Springerze Pani Domu to były, proszę państwa, nakłady rzędu kilkuset tysięcy. Tak, czytelnictwo swobodne na poziomie 600-700 tysięcy. To były nieprawdopodobne wyniki, jeśli chodzi o i tutaj faktycznie ten rynek prasowy otwiera się na fotografię i na sesję.
No tak, bo to jest tak, że wtedy już te gazety były oparte na zdjęciach.
Ale też...
Mnóstwo zdjęć było. Znaczy teraz jest nawet bardziej, ale wtedy tak. No, w ogóle nie było mowy, żeby ukazała się w gazecie jakaś tak zwana blacha, czyli tekst
kolumna
bez zdjęcia.
Kolumna bez zdjęcia.
Mhm. Tak. To nie było... No... One są kolorowe. Moje archiwum jest czarno-białe. Więc ja tego nie jestem w stanie zaoferować, tak? A pracuję wtedy w agencji fotograficznej Forum. Współpracuję, bo właśnie, bo tutaj może tak już czy jakby tak może powiem dla całości tej rozmowy, że właściwie całe moje życie zawodowe to freelance, czyli fotograf, który nie pracuje na etacie, tak? To parę przypadków. No i od 2015 roku, od czasów prezydenta, jakby gdzieś te etaty się pojawiły. A wcześniej te 25 lat. No tak.
Ale czyli... tak wygląda w ogóle tak, ale... rynek prasowy, bo
no nie.
Dziennikarze... Nie, przepraszam, Andrzej. No, dziennikarze również w dużej mierze, to jest grupa zawodowa, która nigdy w życiu nie widziała etatów. To są ludzie, którzy piszą od tekstu do tekstu. No i oczywiście fotograf zawsze to będzie miał. Proszę państwa, ja mam mnóstwo takich znajomych, którzy nadal są bez etatów, którzy piszą do różnych tytułów i są też freelancerami, którzy muszą zarobić... Tylko wtedy ten rynek prasowy wyglądał tak, że za reportaż do Pani Domu można było, za dwa reportaże do Pani Domu, poważne z domu na przykład Krzysztofa Krawczyka, można było przeżyć miesiąc. Bo takie były stawki dziennikarskie. Chwilę później ten...
Skąd ty wiesz, że ja byłem w domu Krzysztofa Krawczyka? Widziałaś zdjęcia.
Dobra.
To prawda. Nie, Kasia ma rację. Ja tak żartuję, ale to prawda wtedy... To znaczy tak. Było dużo też współpracowników, ale też te gazety zatrudniały po prostu na etatach. Tak, tu się otworzył rynek. To był wielki boom. I na zdjęcia, i na pisanie, i tak dalej. To był naprawdę, z mojego punktu widzenia, ale nie tylko, jak sądzę, złote lata i dziennikarstwa, i dla fotografów. Można było naprawdę zarobić, ale tutaj nawet nie tylko, nie chodzi wyłącznie o pieniądze,
nie,
ale po prostu...
Nie, bo to też była fiesta.
Była inna atmosfera, tak. Było jak nie tu, to tu. No każdy mógł się jakoś tam zrealizować. To naprawdę było ten... Ale wracając, no nie mam zdjęć, tak, czy kolorowych. Mhm. I te gazety również potrzebują kolorowych zdjęć. A tych zdjęć też nie ma, bo aktorzy też nie mieli zdjęć.
Złota epoka, wyobrażacie sobie państwo czasy, gdzie...
Jeden z szefów agencji przychodzi do mnie i mówi: Andrzej, może byś pofotografował w studio trochę, nikt tego nie chce robić. Każdy chciał być. On proponował już innym, tak, ale oni wszyscy byli fotoreporterami.
No, to dokładnie.
Tak, ale to tak brzmi teraz trochę, jak ja to mówię, ale to rzeczywiście było tak, że wtedy ten zawód, ale nie tylko ten, bo dziennikarze również, to był zawód, gdzie coś takiego jak etyka, to było na porządku dziennym. Znaczy to jakby, myśmy tego przestrzegali, żyli jakby w tym, więc to też było takie... No, jestem fotoreporterem, tak? No
i to
nie
był
będę,
prestiż.
Nie
można było, dokładnie. Studio, jak któryś z fotografów, z którymi ja pracowałam, opowiadał, jak zadzwoniła do niego ciocia, jego własna, i poprosiła, żeby zrobił zdjęcia na ślubie jej córki, to on miał taki po prostu problem psychiczny, jak jej powiedzieć, że on jest fotoreporterem, żeby tutaj, no właśnie, dokładnie, śluby fotografów.
No więc takie to były czasy, ale ja wchodzę do tego studia, decyduję się na to, chociaż no, dla mnie to był kompletnie nieznany świat i te lampy, i te guziki, i te pokrętła, i te tła, i to wszystko, jak to obsługiwać, no ale cóż, no... Absolwenta WF-u to też do czegoś zobowiązuje, myśmy się... Nie bali. Zawsze w bój. No więc robię to, zaczynam to fotografować, tak, i no i coraz więcej. coraz więcej tych zdjęć, coraz rośnie mi archiwum, zaczynam być w tym środowisku również.
Ja tylko Państwu podpowiem,
znany
że...
Znany i rozpoznawalny.
Andrzej publikuje teraz na Twitterze i na Facebooku, mogą Państwo obejrzeć jego archiwum. To jest tak urocze, bo to jest taka podróż w czasie, lata 90. Czasy, kiedy nie istniały smartfony i kiedy znane osoby były fotografowane przez zawodowców albo przez amatorów, ale generalnie zostawały na kliszach. I ten fragment tej opowieści, dzięki twoim zdjęciom można zobaczyć, jak oni się zmienili, jak się zestarzeli, niektórzy też odeszli, tak, bo to już mówimy, to prawda, mówimy o naprawdę prawdziwych gwiazdach polskich, które uczestniczyły w tych twoich sesjach. Albo...
No tak, tak. Znaczy, to jest tak, że ja po prostu, naprawdę, ja się po prostu, ja byłem zdziwiony, tak, bo, ale to tak jest, że jak ja zacząłem to robić, to ja potem miałem, to były też kompletnie inne czasy, ludzie się do siebie inaczej odnosili. Na przykład skąd ja miałem kontakt? No, dostałem kiedyś taki telefon, już nie wiem od kogo, najprawdopodobniej od jednego z szefów agencji, tak zwane, czy jak to się nazywało, do telewizji, to angaże, czy angażowanie, bo tak się pani przedstawiała, jak podnosiła słuchawkę.
Impresariat, albo coś takiego.
Jakieś angażowanie, takie, to pamiętam, to bardzo dziwne, do dzisiaj to jakoś zapamiętałem. Ja się przedstawiałem, dzień dobry, Andrzej Chrychorowicz, no ja dzwonię z agencji Forum. A dzień dobry, ja tu, czy ja mogę, ja bym chciał tutaj z panią Katarzyną Skrzynecką telefon. A to bardzo proszę. I podawała mi do domu numer pani.
To jest w ogóle niesamowity czas.
I do Janusza Gojosa, i do, no nie wiem, przepraszam, mam tak tyle w głowie tych nazwisk, bo właściwie wszystkich tych ludzi fotografowałem. I tak, to był czas takich dwa i pół lata, mówię o agencji, tak? Bo potem oczywiście to dalej poszło, ale takiego intensywnego fotografowania dwa, trzy razy w tygodniu ja miałem sesję. No, powiedzmy dwa, no. Ale zdarzało się, że w weekendy jeździłem też do nich do domów. Robiłem takie sesje w domach.
Okej, ale jak patrzysz w czasie sesji czy fotoreportażu komuś w oczy, to ty widzisz te emocje, czy czekasz, aż one się pojawią? Czy ty przez obiektyw, jak patrzysz, widzisz więcej niż normalnie patrząc na człowieka?
O rany.
Dobra, już nie wiem.
Nie, to znaczy to jest tak. Myślę, że każdy to ma, aktor też, chociaż on, to jest ich zawód, ale jak się... oni też mają świadomość, że to nie jest obraz ruchomy, że się zatrzymuje chwilę, że można zajrzeć, bo no, na filmie się tak, no, tu można zajrzeć i to jakby, to jest tak, że no albo, znaczy trzeba nawiązać kontakt. Portret jest bardzo trudną...
Moim zdaniem chyba najtrudniejszą w moim przypadku.
Właśnie szukam słowa, jak to nazwać, czy to tam, no nie dziedziną, ale takim... No pomóż mi.
No to właśnie.
Fotografii, no.
Tak, to jest specjalizacja,
no,
w której właściwie...
powiedzmy, że to jest specjalizacja.
Właściwie portret.
Portret fotografii jest bardzo trudny, dlatego że żeby zrobić prawdziwy portret, znaczy taki prawdziwy w tym sensie, że on będzie coś z człowieka oddawał. Coś mówił o tym człowieku, jakąś prawdę. No to trzeba... No, trzeba nawiązać kontakt z tą osobą. Ona musi chcieć się nam pokazać. Bo jak nie chce, to się nie pokaże.
No to dlatego mi wszystkie te zdjęcia wychodzą tak beznadziejnie.
Tobie czy twoje?
Moje. O sobie mówią.
A.
Nie, że ja fotografuję, tylko mnie, jak fotografują.
Czyli się chowasz.
Ja się chowam, tak, ewidentnie.
Może spróbujemy kiedyś.
Jak dorosnę, no.
Okej. Okay.
I studio fotograficzne, tak. Ale jesteś sesyjnym fotografem, masz swoje studio, masz swoich asystentów, cały ten dwór, później, który pracuje z
Z gwiazdą.
Z gwiazdą. Tak. Przychodzą gwiazdy. Ty jesteś, żyjesz w studio twoje się mieści przy Burakowskiej. Najbardziej snobistyczny adres w Warszawie, proszę państwa, w tamtych czasach. I wtedy już też się zaczynało. Bo to były pierwsze te historie, które się przy Burakowskiej zaczyna dziać. No i gdzie jest ten skręt, kiedy ty podejmujesz decyzję o tym, że wracasz do takiego fotografowania? Czy ci w trakcie tych sesji po prostu brakuje takiego fotografowania reporterskiego, bo chociażby podróż z kandydatem to jest dokładnie, może inaczej opowiadany fotoreportaż, ale jednak fotoreportaż.
Z agencji Forum odchodzę w pewnym momencie, zakładam własne studio na Burakowskiej 5 przez 7. To jest stara fabryka koronek. Jeszcze wtedy nie wyglądała ona tak, bo kiedy ja wynajmowałem powierzchnię, lokal, przestrzeń na swoje studio, to jeszcze pamiętam, że tam po drodze było takie na parterze, bo miałem studio na parterze, była taka hala, jeszcze tam stały takie różne obrabiarki wielkie. I to właściciel, który to przejął, po prostu sukcesywnie to tam jakoś sprzątał i okej, dobra.
Dla naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie znają dobrze Warszawę, dodam tylko, że Burakowska to jest okolica tak legendarnego miejsca, czyli ulicy Kolskiej, gdzie była słynna Izba Wytrzeźwień, na której też celebryci często bywali.
Jest ta izba.
Jest na tak?
Tam się bardzo zabudowało. Tam się bardzo zabudowały te okolice, bo kiedyś Kolska to była rzeczywiście taka uliczka dość upiorna, bo to taka mała, ślepa uliczka od Powązkowskiej i po prawej stronie był ten budynek taki, to był taki klocuszek, taki PRL-owski. Tak, z Wacława. A w tej chwili są tam osiedla dookoła, jest to wszystko zabudowane, Warszawa się rozrasta. Tak, natomiast no ta Burakowska jest słynna, bo tam się mieszczą, zaczęła przyciągać, tak, było tam, w pewnym momencie tam było w tym budynku, no na Burakowskiej było chyba 10 łącznie studiów fotograficznych, to był taki czas, Kasiu.
Wspaniały czas polskiej fotografii,
tak,
i teraz...
Wszystkim się opłacało.
No dobrze, ale dlaczego wracasz? Dlaczego wchodzisz ponownie nie do tej samej rzeki, bo jednak pracujesz z kandydatem i zaczynasz jeździć z aparatem. Masz swój pomysł na to, jak pokazać kandydata, bo musiałeś przekonać kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę. Musiałeś przekonać do siebie, że właśnie ty będziesz mu towarzyszył w tych zdjęciach. Jaki to był pomysł?
Dobrze, to tak może postaram się krótko, bo ja straszną gadułą jestem, ale wtedy w tym czasie, to jest powiedzmy do 2005 roku, tak? Do 2015 roku, przepraszam. Do 2015 roku media, telewizja, radio, wprost będę mówił, jakby są w rękach rządzących. Dzisiejszej opozycji, można powiedzieć. I jakby nie ma, nie, jest problem z dotarciem, jest problem z jakby z dotarciem do społeczeństwa, ze swoją, nie wiem, propozycją, ofertą, kandydatem, tak? Tak ja to widzę. Zastanawiam się, jak dotrzeć mówiąc szczerze, obserwacja mojej córki i tego, co ona robi, jakby na te tory mnie wpycha, czy też pokazuje mi tą drogę, bo ona cały czas siedzi przy komputerze, nie ogląda telewizji, a którą wcześniej pasjami zajmowała telewizor. I pytam ją, a ona mi mówi, to dzisiaj wszystko jest w necie. I to gdzieś mi zadźwięczało i patrzę i rzeczywiście, tak, że Tak mi się to pojawiło, że social media są tą drogą, jedyną wtedy. I piszę taki projekt, nazywam go projekt budowania wizerunku, bo już wtedy wiadomo, że kandydatem jest obecny prezydent, pan Andrzej Duda. piszę projekt budowania wizerunku i jakby opisuję, jak to trzeba zrobić i też którędy. I no i doprowadzam, znaczy jakby pomaga mi, nie wiem, czy wymieniać nazwisko, ale może nie. W każdym razie dochodzi do spotkania, to jest grudzień 2014 roku, początek grudnia. To jest tuż przed świętami już i tak dalej. I ja przedstawiam ten projekt. Kandydat to czyta i dalsza droga jest taka, że ja to dalej przekazuję. Mija trochę czasu, trzy miesiące mijają tak naprawdę i 27 marca jadę na pierwszy wyjazd z kandydatem.
Pierwszy wyjazd był gdzie?
To był taki wyjazd, to był taki event, który miał pokazywać różnice pomiędzy krajem, które wprowadziło euro, czyli Słowacją.
Czyli Słowacja. Mhm.
I Polską, która nie wprowadziła euro. To była miejscowość w Polsce, to było Milówka. Mhm. Na 99%. I to jest tak, że kandydat robi zakupy
po stronie
słowackiej i przejeżdżamy i bardzo podobne, takie same robi po stronie polskiej i to jest, na tym to jakby polega.
W tej kampanii Andrzej Chrychorowicz pokazuje też poza kandydatem i spotkaniami, które odbywa, pokazuje ludzi, którzy fotografują się z kandydatem, robiąc selfie. I to jest coś, co zaczyna budować i promieniować, dlatego że ludzie chcą dołączyć do tego archiwum, chcą być sfotografowani również przez ciebie.
Jednym z takich integralnym, bardzo ważnym elementem tego mojego pomysłu na to, jak to fotografować, było to, żeby pokazywać też otoczenie i ludzi, nie tylko kandydata, tak? Nie tylko same portrety, co tam robi, ale też zwykłych ludzi, tak się potocznie mówi, tak? Ale też otoczenie i tak dalej. To takie mini reportaże, które z danego miejsca pokazują jakby to spotkanie. Jakby w założeniu w jak najszerszym spektrum.
Teraz się to wydaje oczywiste.
Bo nie mamy telewizji, bo nie mamy gazet.
Teraz z perspektywy już tych 7 lat patrząc, to co mówimy może się wydawać Państwu oczywiste, ale wtedy tak, tego nikt tak nie pokazywał. To był ten talent, instynkt i doświadczenie Andrzeja, które się spotkały właśnie w tamtym miejscu. Andrzej, bo wiesz co, bo tę opowieść zakończymy w tym momencie, kiedy prezydent wygrywa wybory i ty zostajesz w pałacu. Natomiast mam do ciebie jeszcze 3 proste pytania.
Jasne.
Twój ulubiony aparat fotograficzny?
Nikon.
3 zdjęcia.
Ale konkretne?
Nie. 3 zdjęcia, które chciałbyś jeszcze zrobić. Takie kadry, o których myślisz, że ci umknęły, albo które miałbyś szansę zrobić.
No matko.
Matko.
Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Mhm. A które zdjęcie?
Nie mam takich wymarzonych zdjęć.
Które zdjęcie twoim zdaniem twoje nie zostało docenione, a w twoim odczuciu było genialne?
Zostało przez chwilę docenione, jest bardzo mało znane. Wtedy przez prasę. To jest taki moment, za szybko chcę powiedzieć, bo mówisz, że kończymy, więc się denerwuję.
Słusznie.
Okej. Kampania wyborcza na prezydenta RP startuje Lech Wałęsa i pojawia się taki człowiek tajemniczy, który się nazywa...
Mieczysław Wachowski.
Nie. Stan Tymiński. Ze swoją słynną teczką.
Tak.
Okej. I Andrzej Chrychorowicz, wielu fotografów wtedy poszło na promocję książki Edwarda Gierka. To było 2 miesiące przed. Mhm. I robi sobie zdjęcia różne. I po no, 3 miesiącach czy 4 szef tej agencji takiej prywatnej, w której też byłem jednym z współzałożycieli, znajduje to zdjęcie, na którym jest Stan Tymiński, Edward Jaroszewicz, Piotr Jaroszewicz, Edward Gierek, stukający się kieliszeczkami. Czyli okazało się, że Stan Tymiński pojawił się dużo wcześniej w Polsce i był w otoczeniu tych ludzi.
Zanim
i oni go znali. Zanim zostało ogłoszone publicznie, że kto będzie kandydował. To jest takie zdjęcie, które... To jest polityczne zdjęcie.
I to jest polityczne. Tacy młodzi słuchacze nie będą wiedzieli...
Ja je nawet publikowałem, ale...
Że Stan Tymiński miał poważne szanse na to, żeby zostać prezydentem Polski, a po prostu był człowiekiem, który się pojawił znikąd i tam odszedł do lamusa. Andrzej Chrychorowicz był gościem audycji Co Słychać, tej dłuższej wersji audycji Co Słychać, którą państwo mogą słuchać na Spotify albo YouTubie, bo na antenie usłyszą tylko państwo fragment. Wszystkiego dobrego, Andrzej.
Dziękuję, pozdrawiam państwa, pozdrawiam
cię. A czego się życzy fotografowi?
Foty.
No to foty.
Dzięki.